I czas teraz przejść do polityki krajowej. Naszym gościem Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu Polska 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj Lewica podpisała porozumienie. Oczywiście Lewica, Partia Razem, Unia Pracy i Polska Partia Socjalistyczna wystartują wspólnie. Nie jest to może informacja rewolucyjna, ale informacja, która potwierdzałaby i podkreślała, że opozycja przestała już myśleć o jednej wspólnej liście.
To prawda. Powstaną tak naprawdę, zdaje się, trzy takie główne obozy. To jest Lewica, która jest no, w zasadzie ta Lewica plus Szyldy, no bo to PPS, prawda, i tak dalej. To ciężko to mówić o realnej sile politycznej albo nawet jakiejkolwiek innej, tylko jest to po prostu, są to tylko Szyldy. Więc tu nic nowego. Aczkolwiek Donald Tusk chyba coś tam wyłuskał z tej Lewicy. I w notowaniach widać, że też Platforma trochę pociągnęła tych głosów. Natomiast no, na Lewicy nihil novi sub sole, więc tu nic się nie zmienia. Ja przynajmniej nie widzę nic, co by było jakimś rewolucyjnym aktem, który by spowodował, że ta Lewica będzie rosła. Raczej jak ma te parę procent, tak będzie miała te parę procent.
No ale to może być ważne, czy będzie miała 6, czy będzie miała 8, nie tylko ze względu na Donta, ale ze względu na ewentualną przyszłą koalicję wyborczą.
Znaczy, według mnie to sytuacja, w której jesteśmy, to umówmy się co do jednego. Donald Tusk jeszcze nie skończył okrawać Lewicy z wyborców. Więc wydaje mi się, że przez najbliższe kilka miesięcy, jeszcze 2-3 miesiące, prawdopodobnie będziemy obserwowali taki marsz Platformy w stronę jeszcze mocniej lewą, żeby zepchnąć tą Lewicę bardziej.
Ale jak daleko można iść w lewą stronę, nie tracąc w centrum? To już można tylko powiedzieć, mieszkanie prawem, nie towarem, no to jeszcze można podatek katastralny zaproponować albo małżeństwa z adopcją. Jest już dalej się nie da iść. Nie tracąc w centrum.
Jeszcze można o tym trochę poprzypominać. Ja nie wiem, czy znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili te partie główne, czyli i Platforma, i PiS, mają w tej chwili bardzo dużą część elektoratu tak zwanego betonowego. I to potwierdzają pewne badania, które były, jak chodzi o możliwość zmiany preferencji wyborczych w stosunku do poprzedniego głosowania, gdzie PiS ma chyba około 85%, z tego co pamiętam, procent wyborców takich stałych, którzy w dalszym ciągu będą głosować na tą partię, pomimo upływu 4 kolejnych lat. I Platforma ma bodajże 79% takich wyborców. Więc tutaj one nie stracą zbyt dużo, jeżeli nawet będą dociskały. Czy Zjednoczona Prawica prawą stronę, czy Platforma dociskając lewą stronę. Później dokonają zwrotu, żeby pójść powalczyć o centrum.
Na ile
tym
jest?
Tym bardziej, jeszcze jedna rzecz ważna w przypadku Platformy, to, że udało się Platformie, na zasadzie pan Hołownia sam, że tak powiem, dokonał aktu samobiczowania i rozkładu własnego ugrupowania. Więc tutaj Platforma, idąc tą lewą stronę, jeszcze w dalszym ciągu zyskuje od Hołowni.
To teraz jest pytanie ogólniejsze, bo na ile jest tak, że Donald Tusk dobrze może podbierać czy polityków, czy to wyborców Lewicy, albo Hołowni PSL-owi, no ale głównego celu, z którym do polityki wrócił, czyli zebranie całej centrowo-liberalno-lewicowej opozycji pod jeden sztandar, nie zrealizował.
Ale panie redaktorze, to nigdy nie było, wydaje mi się, celem. Bo było to nierealne. Nierealne, ponieważ ta...
To po co komunikować cele nierealne? Przecież to absurd.
Po to, że, po to, żeby u wyborców wybudować przeświadczenie, że tutaj chce się naprawdę porozumienia, etc., etc. dla Polski, a winnym jest Lewica na przykład, która nie zgodziła się na tą listę wspólną. I to się Platformie i Donaldowi Tuskowi udało zrealizować. Stąd marginalizacja i spadek odnotowań między innymi Hołowni czy trochę Lewicy.
Ale z drugiej strony, jakby popatrzeć na rozkład głosów, to sama Platforma nie jest w stanie jakoś specjalnie zwiększać swojego poparcia. Ma jakiś szklany, a może i betonowy sufit, 27-8%. To wydaje się być maks tego, co w tej chwili Donald Tusk może zebrać.
Nie do końca, panie redaktorze i szanowni państwo, dlatego że
tyle samo, ile Platforma zdobyła lat temu 4. Donald Tusk nie pokazał żadnego wyraźnego trendu, że ma więcej wyborców niż miał Grzegorz Schetyna w roku 2019.
Sekundę. Znowu przywołam te badania na temat przepływu elektoratów. I teraz. Tam jest, w tych badaniach było pokazane, ile procent z poprzedniego głosowania jest gotów dalej popierać daną formację. W przypadku PiS-u to było 85%, w przypadku Platformy było 79%. Czyli potencjalnie labilnego elektoratu w przypadku PiS-u jest 15%, w przypadku Platformy 21%. Ale, co ważne, jeżeli popatrzymy na inne formacje, w których jest coraz mniej tego elektoratu tak zwanego betonowego, prawda, tych formacji, i popatrzymy na skłonność do głosowania na inną partię, to w przypadku na przykład PiS-u te 15% mówi, że nie chce już głosować na PiS, nie wie, czy zagłosuje na PiS, ale nie ma przepływów do PiS-u. Natomiast w przypadku Platformy, jeżeli rozważamy wyborców na przykład Hołowni, którzy są rozczarowani Hołownią, to oni rozważają głosowanie na Platformę, ale na przykład już nie na PiS. Więc potencjał do przeciągnięcia z formacji z PSL-u, z Hołowni, prawda, z Lewicy do Platformy jest w dalszym ciągu dużo większy niż PiS-u skądkolwiek. Czy to się uda? To zobaczymy w kampanii. Ale ten potencjał jest, niewątpliwie.
I zobaczymy, na ile uda się go...
Oczywiście spowoduje to marginalizację mniejszych partii. To sobie trzeba jasno powiedzieć,
że... A jaki będzie mechanizm marginalizacji? Bo w tej chwili, oglądając scenę polityczną, wydaje się, że jedyną i główną bronią Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska jest twardy antypis, a z kolei te mniejsze partie starają się grać nie tylko na emocjach, ale także jakimś programem się pochwalić.
Znaczy, ja uważam, że jest pewna dynamika każdej kampanii wyborczej. I dynamika obecna Platformy polega na tym, by pokazywać twardy antypis. Aczkolwiek, panie redaktorze, pojawiły się już pierwsze jaskółki świadczące o tym, że ta retoryka będzie się zmieniała. W jednym z programów konkurencyjnej stacji radiowej wypowiadał się baron ze Śląska, który mówił, no będziemy rozliczać ten PiS, ale no nie wszystkich, prawda, bo to są tylko pewne te takie naprawdę złe osoby będą rozliczane, a reszta, no to wiadomo, że pracuje normalnie w tych spółkach, czy tam w urzędach, no to wiadomo, że to... No. Więc pewne elementy świadczące o tym, że to będzie się zmieniało, już się pojawiają. Pytanie, co z programem? Tutaj nie mam odpowiedzi. Przypuszczam, że Platforma będzie musiała coś z siebie wygenerować. Na ile jest w stanie odczytać oczekiwania Polaków? Nie mam pojęcia.
Ale mówi pan redaktor, naszym gościem Mariusz Gieraj, o tym, że będzie Platforma marginalizować pozostałe partie. Donald Tusk ma kłopot we własnym obozie. Dopiero co zakończyła się może i burza w szklance wody, ale zajmowała i dziennikarzy związanych z Platformą i polityków związanych z tą partią, czyli kwestia, kto miał, a kto nie miał zdjęcia z Joe Bidenem. Donaldowi Tuskowi zdaje się wija ambasada amerykańska udało się po paru dniach wydobyć zdjęcie, że miał handshake, że uścisnął dłoń Joe Bidena i wstawił to dumnie niczym paw na swoje media społecznościowe, że on nie tylko się spotkał, ale że też ma zdjęcie jak Rafał Trzaskowski, a dziennikarze związani z Donaldem Tuskiem niczymi sympatii co najmniej mówią i oskarżają, że to Rafał Trzaskowski całą tą intrygę, albo raczej intryżkę na Donalda Tuska ułożył.
Panie redaktorze, ja przypomnę tylko jedną rzecz podstawową, że w kampanii wyborczej, w naszym układance tej politycznej, którą w ogóle mamy, ewidentnie jest jedna rzecz, że jak przychodzi co do czego, to partie rywalizują między sobą, ale najbardziej krwawy bój idzie w środku ugrupowań, czyli największym wrogiem jest kolega partyjny, prawda? I tutaj mamy to samo. Zresztą popatrzmy, co się dzieje w obozie Zjednoczonej Prawicy. Nie jest lepiej. Nie jest lepiej. Pod tym względem tych podszczypywania się, szarpania się.
Ale Jarosława Kaczyńskiego raczej nikt nie podszczypuje w taki sposób jak Trzaskowski Tuska.
Tam Solidarna Polska coś tam próbowała. Dzisiaj widziałem coś o jedzeniu robaków, więc no tak, no,
ale
nie do końca.
To nie wobec prezesa, tylko wobec ministra funduszy i polityki regionalnej. Zupełnie inny kierunek strzału, nie ten kaliber. No dobrze, to zostawmy te, ale to jeszcze tylko dokończmy, może ten wątek jednak już konkluzją. Jest realny spór i to jest kłopot dla Donalda Tuska, że mu się nie udało spacyfikować, zmarginalizować albo nawet politycznie zabić Rafała Trzaskowskiego?
Znaczy ja myślę, że tam jest pewne porozumienie, natomiast oczywiście tego typu sytuacje jak ta z Joe Bidenem, no będą wykorzystywane nawet przez osoby, które są niechętne Platformie Obywatelskiej do rozpalania emocji, a polityka to oczywiście są czyste emocje, więc tutaj politycy mogą im ulegać i w związku z tym no, będą takie tego typu, no umówmy się, generalnie rzecz biorąc dla Polaków śmieszne rzeczy będą podnoszone, ale no, to nie jest jakiś poważny spór. Ja tego typu historie po prostu trochę wzbudzają u mnie śmiech.
Zobaczymy, jak ten śmiech będzie dalej wyglądał, jeżeli chodzi o sytuację w Platformie, ale opozycja jutro ogłosi, że w czymś się porozumiała, że gdzieś jest w stanie rozmawiać i to tak rozmawiać, że dochodzi do konkretnych wniosków. Pakt senacki ma się jutro zawiązać, chociaż jeszcze bez nazwisk, ale przynajmniej no, tak deklarują liderzy partii opozycyjnych, że wyrażą twardą, niezachwianą wolę, że idą razem do wyborów senackich. Czyj sukces?
Zdrowy rozsądek, bym powiedział, zwyciężył. W wyborach do Senatu jednak ta siła jedności jest zdecydowanie poważniejsza niż w wyborach do Sejmu. Przy czym ten pakt senacki jest dość wcześnie ogłaszany, zwróćmy uwagę, prawda? Czyli jest to, mamy w tej chwili początek marca w zasadzie i trzeba przyznać jedną rzecz istotną i tutaj duże wyzwanie przed Jarosławem Kaczyńskim i jego obozem na temat poustawiania własnych list wyborczych. Bo co powoduje ten pakt senacki opozycji? On powoduje to, że wszyscy posłowie czy wszyscy senatorowie, kandydaci odstawieni w Prawie i Sprawiedliwości mogą szantażować Zjednoczoną Prawicę, mówiąc: jeżeli ja nie dostanę miejsca XYZ, to ja wystartuję do Senatu i przegracie w tym okręgu. No jest to argument istotny. I pytanie, ilu takich się zdarzy? No tu wszystko w rękach, że tak powiem, Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie prezesa. Jak poukładać te listy, żeby tego typu rzeczy mu się nie wydarzyło? Bo ja przypomnę, Senat tej kadencji został przegrany z powodu bodajże chyba dwóch senatorów, którzy gdzieś tam musieli konkurować z ludźmi z własnego obozu. I to wystarczyło, żeby przegrać Senat.
I ten, a teraz
to
wydaje się, że opozycja już w zasadzie liczy na to, że ten Senat ma nie tylko pewne, ale że ma taką przewagę, która zapewni nawet może wypchnięcie jednej z partii opozycyjnych, bo liczy, że zdobędzie 63, no nawet 65 mandatów.
No, nie wiem, na jakiej podstawie to liczą. Może mają jakieś badania, nie wiem, nie widziałem ich. Natomiast, no, mówię, jest to rzecz, która jest dla opozycji dobra, nie ulega wątpliwości. I mówię, może stanowić kłopot dla PiS-u w sytuacji, kiedy będą konflikty o miejsce na listach wyborczych, a one zawsze są, prawda? Pytanie jest, na ile prezes będzie w stanie to wszystko spacyfikować i doprowadzić do porządku.
A nie będzie konfliktów tak, na opozycji? Na przykład postać Romana Giertycha, bo mówi się, że on może do Senatu wystartuje, że ma takie plany, ma taką ochotę. No i oczywiście najprostszy ruch dziennikarzy, wziąć tego Giertycha i pójść z nim do Lewicy i zapytać się, czy będziecie na niego pracować, a Lewica odpowiada: a i owszem, dzisiaj w poranku wnet Maciek Dula, poseł Lewicy, ale gdzie indziej także nawet mocniej i bardziej deklaruje to wsparcie Włodzimierz Czarzasty. Lewica mówi na naszych listach, Roman Giertych, bardzo proszę. No wspólnych, no. Naszych wspólnych listach opozycyjnych do Senatu. Tak?
No naszych wspólnych. No więc mówię, no, tam zostało to dogadane. Pytanie, czy zostanie to dogadane w PiSie. Żeby nie doprowadzić do samobójczej walki.
A co to oznacza? Nie będzie kłopot dla na przykład Lewicy właśnie w przypadku Giertycha albo w przypadku bardzo radykalnie lewicowych kandydatów dla PSL-u, że tu do Sejmu idą oddzielnie, a do Senatu, bardzo proszę, wszyscy razem wspierają Romana Giertycha. Już ten no, przykład kontynuujmy.
No, drodzy państwo, no to...
Pokręcenie z poplątaniem, to wyborcy tak. To pojmą, przyjmą, zrozumieją, czy uznają, że to jest jakieś nielogiczne, że tu się dzielą, tu się łączą, tu walczają prawicę, tu popierają Giertycha, to będzie jasne, co nie będzie jasne dla wyborców?
Ta teza, panie redaktorze, miałaby zastosowanie, gdyby to było po raz pierwszy, ten manewr stosowany. Natomiast tutaj w tym przypadku... element wyższego dobra w sensie zdobycia większości już ludzie o tym wiedzą, bo to już się wydarzyło w poprzednich wyborach, więc wyborcy wiedzą, że taki zwierz już był, powstał, nawet udało mu się wygrać ten Senat, prawda? Więc on mówią, no dobrze, okej, trudno się mówi, ale to jeżeli to ma być skuteczne, to w porządku. No, chyba tak to już zadziałało i tutaj nie spodziewałbym się jakiegoś strasznego odpływu od opozycji głosów. Tym bardziej, że ten antypis, z którego PiS się trochę wyśmiewa, prawda? No, tu w tym momencie działa na korzyść tej struktury. Prawda? Czyli to podnoszenie i podbijanie bębenka antypisowego jest na korzyść listy wspólnej do Senatu.
I zobaczymy, czy teraz opozycja na pewno się o nazwiska nie pokłóci, bo tych, jak zarzekają się politycy tej partii, jeszcze nie uzgodniono. No to na koniec te tematy z dziś. Za 3 minuty rozpocznie się pierwsze spotkanie Donalda Tuska i całego klubu Platformy Obywatelskiej w województwie łódzkim, czy Koalicji Obywatelskiej, bo to się raz nazywa. To jest sposób, żeby trafić do polskich powiatów, pojechać całym klubem i rozjechać się po województwie pod hasłem tu jest przyszłość?
To raczej jest mobilizacja chyba struktur przed wyborami. Te duże partie mają to do siebie, że część działaczy jest po prostu mało aktywna, zwyczajnie. Zarówno w PiS-ie, jak i w Platformie. Stąd ten rodzaj aktywności wyborczej jest wpisany też w dynamikę kampanii. To się odbędzie w tej chwili, przed uruchomieniem właściwej już kampanii wyborczej, kiedy wszyscy będą indywidualnie musieli pracować na wynik wspólnej partii.
Więc
dynamika, po prostu. Dynamika kampanii wymaga tego typu działań. Proszę zwrócić uwagę, że prezes Kaczyński też robi objazd z
Ale
Turturą.
z drugiej strony tam są takie też spotkania ze strukturami, ale jeździ sam Kaczyński, a tu ma cały klub i potem ten klub ma zejść niżej. Każdy ma mieć spotkanie. Kiedyś była taka idea w Platformie Klubów Obywatelskich. One chyba nie zagrały, nie zagrzały i nie przyniosły realnego wpływu na wynik wyborczy Platformy.
No tutaj po prostu Platforma zmieniła sposób. No, zobaczymy, panie redaktorze. Ja z przyjemnością przyglądam się tego jako obserwator życia publicznego, politycznego w Polsce. Z przyjemnością przyglądam się nowym inicjatywom. Zobaczymy, czy to coś przyniesie. Ja jestem ciekaw, zwyczajnie. Ze spokojem na to patrzę.
My też jesteśmy ciekawi, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, bo po wizycie Joe Bidena wszystko ruszy z kopyta. Prekampania płynnie przejdzie w kampanię i na jesieni będą wybory. Będzie się działo. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 16:59. Za chwilę serwis informacyjny.